Jest z nami dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Szczęść Boże. Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu. W porządku obrad znalazły się ustawa o ochronie odbiorców gazu, zamrażająca stawki taryf w roku 2022, obniżenie VAT na żywność, paliwa, energię. Jak pan to ocenia? Coś się zmieni w Senacie? Stanie się to jeszcze jaśniejsze czy lepsze dla odbiorców końcowych?
Mam nadzieję, że Senat nie zmieni znacząco tej propozycji, która wyszła z rządu, a następnie trafiła do Izby Wyższej z Sejmu. Chociaż trzeba od razu zaznaczyć, że wszystko to, co rząd może w zakresie cen surowców energetycznych czy samej energii dzisiaj zrobić, to jest łagodzenie skutków tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, co dzieje się także niestety w naszej gospodarce, bo jest ona ich częścią. A więc jest to raczej, stosując porównania medyczne, leczenie objawowe niż sięganie do przyczyn choroby. Sięgać bowiem do wszystkich przyczyn z polskiej perspektywy po prostu się nie da, bo jesteśmy skazani, względy naturalne to determinują, na bycie importerem surowców energetycznych swoich. Mamy niewiele ropy naftowej, prawie w ogóle gazu, nieco więcej. Tymczasem nie pomagają nam ani polityka rosyjska, czyli naszych dostawców ciągle jeszcze ze wschodu w znacznej mierze, ani polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, bo to one są jednymi, to te elementy są jednymi z przyczyn inflacji, z którą musimy się niestety mierzyć i z którą będziemy się mierzyli jeszcze przez najbliższe miesiące i która, nie należy tego wykluczać, w tym roku może sięgać nawet poziomów dwucyfrowych, ponieważ nie tylko ceny surowców, nie tylko polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ale także wiele innych elementów nałożyło się na siebie w czasie. Mam na myśli tych, które presję inflacyjną powodują oczywiście. Mam na myśli pozrywane i składane powoli na nowo, być może wkrótce bezpieczniejsze niż te przedpandemiczne, ale na pewno na razie droższe łańcuchy dostaw w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych. Mam na myśli kilka lokalnych, bo już w Polsce występujących epidemii wśród zwierząt hodowlanych. Mam na myśli kursy walut. Mam na myśli niepokoje geopolityczne, które także negatywnie na te kursy, zwłaszcza na kursy walut krajów rozwijających się, do których Polska jest ciągle zaliczana, wpływają. Mam na myśli podatki, politykę podatkową niestety także. Mam na myśli ogólne przeregulowanie naszej gospodarki, które podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, następnie przerzucane na ceny towarów i usług nabywanych przez konsumentów. Mam na myśli także politykę pieniężną, zwłaszcza prowadzoną w ubiegłym roku i też w 2020 częściowo, która polegała na luzowaniu ilościowym, na utrzymywaniu środowiska niskich stóp procentowych, na dodruku pieniądza, na skupowaniu obligacji skarbowych, co prawda nie bezpośrednio przez Narodowy Bank Polski, bo jest to zakazane w naszym prawie, ale przez inne państwowe podmioty jako pośredników. I wreszcie taka ogólna, wynikająca z pewnych błędów, trzeba to wprost powiedzieć, w polityce gospodarczej wielu lat, nierównowaga makroekonomiczna pomiędzy popytem i łącznym i podażą łączną w gospodarce, to znaczy konsumpcja obrazowana właśnie popytem rosła w ostatnim czasie bardzo, bardzo szybko i dobrze, bo to oznacza, że Polakom żyło się coraz lepiej, ale nie nadążały za tym możliwości produkcyjne naszej gospodarki, a więc podaż towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Nie było wystarczająco dużo, krótko mówiąc, inwestycji. Inwestycje były przez lata. Tego przeciętny konsument nie odczuwał, ale widział to ekonomista analizujący dane makroekonomiczne. Były przez lata tym wskaźnikiem, który nie domagał, który kładł się cieniem na reszcie znakomitych odczytów makroekonomicznych właśnie. I to musiało się w pewnym momencie przełożyć na inflację, a w połączeniu z tym wszystkim, o czym już wspomniałem, no niestety wygenerowało ją na poziomie naprawdę bolesnym i odczuwalnym. Co teraz powinna Polska, co teraz powinien nasz rząd, szeroko pojęte nasze władze
publiczne? Pytanie, czy już właśnie robi to, co trzeba? Czy pan, jako ekonomista przyglądający się z boku, widzi, czy Rada Polityki Pieniężnej, prawda, czy właśnie działania rządu? No bo to, co mówimy, ta tarcza, to jest rok 22. Pytanie, co będzie po grudniu, 31 grudnia tego roku, co będzie? Pan mówi, ta presja inflacji, kwestia gazu, energii elektrycznej, no rząd zrobił, co mógł, z akcyzą, z podatkiem. Nie wiem, jak na to też Unia Europejska zareaguje, czy my tak rzeczywiście wewnętrznie możemy takie rzeczy stosować, czy to gdzieś nie przyjdzie z boku jako takie ponaglenie, że nie możemy sobie na to pozwolić i tym samym wesprzeć tego odbiorcę indywidualnego.
Nie, to, co musimy notyfikować do Unii Europejskiej, informować ją, prosić czasami o zgodę, to robimy. A to, co, na co rząd ma wpływ samodzielnie, to właśnie w tych tarczach się znajduje. Niektóre tylko rzeczy należało z Unią wcześniej uzgodnić. Część z tych elementów wzmagających presję inflacyjną oczywiście z czasem ustanie. Mam nadzieję, że nie pojawią się nowe, nieprzewidziane, ale Rada Polityki Pieniężnej zrobiła to, co mogła, czyli podniosła stopy procentowe, wstrzymywała się z tym, bo wiedziała, że przyczyny monetarne nie są jedynymi, a nawet nie są pierwszoplanowymi, które inflację wywołują. Więc nie należy się jej dziwić, że zrobiła to po pewnym czasie, kiedy obserwowaliśmy różne naciski, tak, naciski medialne, by te stopy procentowe podnosić. Ja jestem przekonany, że naciski, o których mówię, pochodziły z kręgów finansowych, z kręgów związanych z sektorem bankowym, bo sektorowi bankowemu po prostu w warunkach wysokich stóp procentowych znakomicie się funkcjonuje i wyniki odsetkowe banków wtedy rosną. Ale z drugiej strony, nie mogę, żeby być do końca uczciwym, nie mogę powiedzieć, że rząd robi wszystko, by ceny energii w Polsce dla ostatecznego odbiorcy spadały.
Co według pana mógłby zrobić jeszcze?
Już mówię. No, podam jeden przykład. O wielu nie powiedzieliśmy działaniach takich jak łączenie Orlenu, czy przejmowanie przez Orlen kolejnych przedsiębiorstw, co buduje wielki koncern paliwowo-energetyczny, co należy jednoznacznie zawsze pochwalić i co umożliwia nam to, co się teraz dzieje, czyli spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Też nie tak wysoki wzrost, jak miałby on miejsce, jeśli chodzi o ceny prądu. Ale co mógłby jeszcze rząd zrobić? No ja do znudzenia powtarzam, tylko mam wrażenie, że jestem ja i kilku podobnych analityków głosem wołającym na puszczy, bo o zielonych certyfikatach, o systemie, tak zwanym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii, które w ogóle żadnego wsparcia już dzisiaj nie potrzebują, tak wysokie są ceny prądu. Tymczasem nakazuje się Polakom płacić na rzecz wielkich zagranicznych przedsiębiorstw, z jednym wyjątkiem, zdaje się, rodzina państwa Kulczyków ma pewien udział w tych benefitach, miliardy złotych rocznie, właśnie jako rzekome wsparcie do budowy farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. Nie jest to żadne wsparcie, bo otrzymują je wyłącznie te podmioty, te firmy, jak mówię, w przytłaczającej większości zagraniczne, które zdążyły uruchomić swoje instalacje wiatrowe, zwłaszcza przed lipcem 2016 roku, przed zmianą tego systemu, ale co roku minister odpowiedzialny za klimat i środowisko wydaje rozporządzenie, w którym określa poziom umorzenia świadectw pochodzenia, czyli właśnie zielonych certyfikatów. To oznacza, że te zielone certyfikaty, najpierw firmy, ci inwestorzy opisani przeze mnie, jak mówię, głównie zagraniczni, dostają od Urzędu Regulacji Energetyki, a potem muszą je od nich kupić polskie elektrownie, polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, te najbardziej energochłonne, właściwie za nic, muszą po prostu wydać na to pieniądze i przedstawić do umorzenia prawie 20% tego, co zużywają energii, muszą wydać na zielone certyfikaty, za którymi żadna energia nie idzie i te pieniądze wypływają z Polski. I te prawie już po dzisiejszych cenach 10 miliardów złotych przekłada się na rachunki końcowych odbiorców. I ten system można zmienić w każdej chwili, można zmienić jednym pociągnięciem pióra ministra klimatu. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak silne, jak potężne musi być to lobby zagranicznych inwestorów, które wymusza na polskich władzach istnienie tego systemu, który nie jest narzucony przez Unię Europejską, bo mówimy wielokrotnie, do znudzenia powtarzamy, o systemie ETS, handlu jednostkowym obowiązkami uprawniającymi do emisji każdej kolejnej tony dwutlenku węgla. Ale mamy własne, równie, przepraszam za wyrażenie, idiotyczne, wynikające z pewnych zaszłości elementy systemu energetycznego w naszym kraju. Nie zmieniamy tego inaczej niż naciskami z zagranicy, lobbingiem, może jeszcze czymś bardziej niecnym. Nie da się po prostu tego wytłumaczyć i zlikwidowanie takiego systemu, albo przynajmniej ograniczenie go w związku z tym, że ceny energii są takie, a nie inne, mogłoby przynieść ulgę polskim odbiorcom prądu, każdemu z nas.
Pewnie byłaby do tego zgoda też, jeżeli państwa. Chodzi o ten, prawda, wachlarz parlamentarny. Wszyscy by pewnie na to poszli.
Mam nadzieję, że to wreszcie nastąpi, ojcze, bo...
Jak tak czytam teraz na przykład minister rozwoju technologii Piotr Nowak mówi, że tempo marszu ku neutralności klimatycznej powinna narzucać najsłabsze, a nie najbardziej zaawansowane gospodarki Unii Europejskiej. Unijna nadgorliwość bez oglądania się na Chiny, na Stany przyniesie więcej szkody niż pożytku. No pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. I jeżeli, a pan mówi, no jeżeli mamy takie narzędzia i sami moglibyśmy coś z tym zrobić, no to czym prędzej?
Tak, tak. No, tylko o to możemy apelować. No, nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast słowo, w ogóle określenie neutralność klimatyczna jest moim zdaniem absurdalne. To temat na osobną rozmowę. Dobrze, że z rządu płyną takie głosy. Szkoda, że tak późno. I mam nadzieję, że będą podobnie zdecydowanie, asertywnie wypowiadali się nasi ministrowie. Ja także pierwszy minister, czyli premier Morawiecki na forum europejskim, kiedy przyjdzie co do czego. Wreszcie ja uważam, że popełniono kardynalny błąd, biorąc pod uwagę polską specyfikę, polskie zaszłości historyczne, nie negocjując od samego początku derogacji, wyłączenia dla Polski, jeśli chodzi o cele klimatyczne Unii Europejskiej. Wiele krajów w najważniejszych dla siebie sprawach tego rodzaju derogacje było w stanie wynegocjować sobie, i to powinien być cel Polski. Nie ma chyba nic ważniejszego na forum europejskim dla nas dzisiaj niż energetyka, bo gospodarka XX wieku jest gospodarką opartą na energii, jest w związku z tym ta energetyka pewną wajchą, pewnym narzędziem, za pomocą którego można sterować całą resztą zjawisk gospodarczych, i jest dzisiaj narzędziem do utrzymywania dominacji krajów bogatych, unijnych, nad biedniejszymi, w tym nad Polską.
No w poniedziałek przed chwileczką rozmawiałem z panem, z szefem Solidarności, z Bogusławem Chutkiem. Mówi, że spotykają się z premierem Sasinem, no bo też rozmawiać o transformacji górnictwa, o energetyce, prawda, jak rzeczywiście, w którą stronę państwo idzie, patrząc.
Jeszcze jedno, ojcze, jeśli można. Jestem naprawdę zaniepokojony, wręcz przerażony pakietem Fit for 55, który dalej jest procedowany. Nie zważa się na głos płynący z Polski, apelujący...
A opór jest tylko polski, czy inni też mają taki opór i zgłaszają go?
No, są oczywiście inne głosy, ale główny nurt polityki europejskiej jest cały czas jednokierunkowy. Powiem szczerze...
No, eurodeputowani polscy też są niektórzy za Fit for 55.
No niestety, to bardzo przykre. Fit for 55 dla mnie jest przede wszystkim narzędziem, bo uważam, że w tym szaleństwie jest pewna metoda. Jest to narzędzie służące do tego, by utrzymać przewagę na poziomie rywalizacji pomiędzy poszczególnymi krajami, o tym już powiedziałem, bogatych nad biednymi, ale także do utrzymania dystansu pomiędzy elitami wewnątrz poszczególnych społeczeństw, a całą ich resztą, bo przecież bogatych nadal będzie stać na podróże samolotem, na prywatne auta, na mieszkania, na własność, a cała reszta będzie skazana na transport publiczny, może rowery, na to, żeby wakacje spędzać chyba tylko w najbliższej okolicy i żeby mieszkać w mieszkaniu wynajętym, żeby nie posiadać niczego na własność, co w ogóle zmieniłoby całą strukturę społeczną w Europie, jak znamy jej historię od kilkuset lat. I to jest bardzo niepokojące. To jest moim zdaniem jakaś chora, obłędna wręcz ideologia.
No ale to kiedyś robili komuniści, wyzywając trochę bogatszych od kułaków, a widzimy, że to dziś w Europie. Absolutnie. I w świecie zaczyna dominować, a tyle się mówi o prawie, o wolnościach.
Fit for 55 byłby dla nas, ostatnie zdanie powiem, naprawdę katastrofą. Uderzyłby w polskie budownictwo, anihilowałby wręcz przemysł drzewny i meblarski, zdegradowałby nasz transport, który znakomicie się w ostatnim czasie rozwinął, zdominował drogi Europy. Moglibyśmy zapomnieć w ogóle o perspektywie budowy centralnego portu komunikacyjnego, a trzeba go przecież zbudować, to wiemy nie od dziś. Zahamowałby rozwój albo zlikwidował część przynajmniej naszych lotnisk regionalnych, które otworzyły polską prowincję szeroko na świat, i wiele, wiele innych strat naszej gospodarce by przyniósł. Krótko mówiąc, cofnąłby nas o lata długie i obniżyłby poziom życia naprawdę znacznej większości naszego społeczeństwa, który nie należy przecież jeszcze do najbogatszych w Europie.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję, ojcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.